Tak od właściwie roku 2011, jakie by to rządy u nas nie były, robiły wszystko, żeby nic w tej sprawie nie robić. Jakby były porażone wielkością tego. No i mamy koszmarną sytuację, dlatego że czeka nas bardzo poważna luka mocowa już za kilka lat. A proszę sobie wyobrazić, że ludzie wciąż dywagują, a proces technologiczny, wiatraka nawet, żeby wybudować, to trwa od 7 do 8 lat. Także przespaliśmy bardzo dużo czasu i teraz, jeżeli nie chcemy takiego pojęcia stopień zasilania 20. W czasach Polski komunistycznej były to planowane wyłączenia pewnych regionów na wiele godzin nieraz, tylko dlatego, że z pustego Salomon nie naleje. Ta sytuacja u nas, ona nie wynika z żadnej wielkiej polityki klimatycznej, ani z jakiegoś takiego szaleństwa fundamentalnego. Po prostu nasza energetyka się straszliwie zestarzała. I stare elektrownie i elektrociepłownie węglowe trzeba po prostu wyłączyć. Niektóre elementy w wielu elektrociepłowniach Polski trzykrotnie przekroczyły nominalny czas pracy. Także przespaliśmy strasznie dużo i jeżeli ktoś zakłada, że w 28 dopiero bijemy łopatę, to myślę, że nie zdaje sobie sytuacji z powagi. Gdybym ja miał, że tak powiem, decydować na ten temat, zwołałbym wszystkich interesariuszy do jednego stołu i zapytał, proszę Państwa, co możemy zrobić, żeby przyspieszyć jak najbardziej rozwój i dużego atomu, i małego atomu. Odnawialne źródła tego nie załatwią, ponieważ sieć potrzebuje tak zwanej pracy w podstawie, czyli takie źródeł, które są w pełni dyspozycyjne. Czyli jak brakuje tam, podwyższyć moc, nie patrzeć, czy wieje, czy nie wieje, czy jest noc, czy dzień, tylko muszą być to w pełni dyspozycyjne źródła. I teraz nie ma dnia do stracenia. Każdy dzień, który tracimy tutaj, powoduje zwiększoną ilość siwych włosów na mojej głowie.
Czym grozi, poniekąd już pan profesor o tym powiedział, ale czym grozi fakt, że mamy aż takie zapóźnienie?
Po pierwsze, nie będzie rozwoju gospodarczego. My mamy bardzo dużo kontaktu z samorządami i rozmawiamy na przykład, z reguły to są panie a propos, odpowiedzialne za nowe inwestycje, to one opowiadają. Przyjeżdżają do nas duży inwestorzy z całego świata. Pierwsze pytanie, które pada, to jakie są ułatwienia i ulgi podatkowe dla tych nowych inwestycji, a drugie pytanie, ile kosztuje prąd i jaki ma ślad węglowy. I jak słyszą, ile kosztuje, jak się, dziękuję bardzo, jak będziecie mieli lepszą ofertę, to się zjawimy. Czyli to jest problem pierwszy. Stracimy dynamikę inwestycji. Inwestycje trwają tak właśnie 10 lat, także w tej chwili jeszcze moglibyśmy zapewnić rytm pewnych inwestycji, zapewniając, że za 10 lat będziemy mieli te reaktory. Drugi, że będzie brakowało po prostu prądu dla gospodarstw domowych. Będą to, co powiedziałem, ten stopień zasilania numer 20, którzy pamiętają starsi ludzie, po prostu będą planowane wyłączenia, czyli lodówka nie będzie chodziła 24 godziny na dobę, a może 18.
Ludzie bardzo bali się atomu, mam poczucie, przez dziesięciolecia.
Dobra wiadomość jest tego, że już się nie boją. Tak naprawdę wsparcie dla atomu jest wyjątkowo duże w tej chwili, natomiast boją się atomu, dlatego to jest takie troszkę niemalże nierealistyczne, ponieważ atom jest związany z radioaktywnością, a radioaktywność spełnia wszystkie atrybuty diabła. Niewidoczna groźba i każdy się go boi, chociaż nawet nie wiadomo, czy on jest taki groźny. Jest dużo nieporozumień w sprawie radioaktywności. Oczywiście to jest problem, jeżeli przekraczamy pewne poziomy, ale to jest tak jak z ciepłem. Jak ciepło 20 stopni, to jest fajnie, a jak 100, to już raczej nie za bardzo. Podobnie jest z radioaktywnością. Ma swoje naturalne poziomy, do których jesteśmy jako ludzie i żyjący istoty przyzwyczajeni i są takie, które zaczynają być groźne dla naszego zdrowia. A my się poruszamy wciąż przy wszelakiego typu awariach, wciąż w tych granicach, kiedy w gruncie rzeczy życie ludzkie, takie normalne, nie jest zagrożone. Trzeci punkt. Odpady. Użyte paliwo. To jest w gruncie rzeczy najmniejszy problem. Prawdą jest, że użyte paliwo raz jest bardzo radioaktywne, ale jest go bardzo mało. Ja to zawsze pokazuję ludziom. To jest, nie widać tego w radiu, ale pani zobaczy. To jest jedna pastylka paliwowa i ona dostarcza prądu dla jednego gospodarstwa domowego przez rok. Czyli tyle śmieci po sobie zostawiamy.
Jakiś centymetr.
Dokładnie. To jest taki mały cylinder, centymetr na centymetr. Czyli jakby to poskładali gdzieś, prawda, przez te 80 lat życia, no to na jednego człowieka wypadają takie 40 tabletek. I mało to, i to jest wciąż jeszcze nierozwinięta technologia, bo energetyka jądrowa, ja mówię, jest na poziomie worków plastikowych. Czyli raz wsadzić, wyjąć i wyrzucić. A w tej pastylce jest jeszcze energii 20 razy więcej. Tylko wciąż to jest dzisiaj za drogie, żeby wydobyć. Także potencjał jest kolosalny. Ale atomu się nie należy bać, tylko z atomem należy się obchodzić z szacunkiem i z miłością.
Jesteśmy w Lublinie, więc nie mogłabym nie zapytać o projekt Politechniki Lubelskiej, jeżeli chodzi o elektrownię jądrową wykorzystującą gaz?
To jest taki skrót myślowy. On jest chłodzony gazem. Z reguły tutaj chodzi o hel. Helu mamy w Polsce akurat nie dużo. Byliśmy kiedyś jednym z największych producentów helu, bo w polskim gazie, tym ziemnym, zwykłym, był zawsze spory gaz. Hel to jest gaz szlachetny, niepalny, niewybuchowy. wybuchowy i jest stosunkowo dobrym nośnikiem ciepła, czyli taki reaktor można przepuszczać przez niego, że tak powiem, pod ciśnieniem hel, on odbiera ciepło, a później z tym ciepłem robimy co chcemy. Na przykład robimy parę, napędzamy turbinę, napędzamy generator prądu, albo później jeszcze na koniec możemy tę parę też wykorzystać do ciepłownictwa. Także ja w Polsce widzę ogromną szansę, tylko trzeba odwagi. Tą lukę energetyczną załatwią nam te reaktory lekkowodne, a sprawy ciepła dla przemysłu, sprawy ciepłownictwa załatwią właśnie te reaktory, o których mówimy, chłodzone gazem, gdzie można uzyskać dużo wyższe temperatury i można zapewnić ciepło do na przykład fabryk nawozów sztucznych, fabryk chemikaliów różnych i między innymi, żeby pozbyć śladu węglowego w rolnictwie na przykład. Jesteśmy dużym potentatem rolniczym, ale ślad węglowy nawet w tej naszej sałacie, którą produkujemy, jest stosunkowo duży ze względu na to, że nawozy sztuczne wymagają do produkcji dużych emisji dwutlenku węgla. Natomiast ja uważam, że jeżeli będziemy mieli mądre i prędkie decyzje, to wciąż zdążymy. Ale musi to iść w jednym szeregu. Duży atom, mały atom. Tutaj dużo się mówi o innowacjach, a zapomina się o tym, że innowacji nie załatwią pieniądze. Innowacja siedzi w głowie. Także musimy młodych ludzi uczyć tego, żeby wychodzili z tego pudełka, w którym, że tak powiem, technologia je stawia dzisiaj. I tak jak nieraz słyszę, jak to mówi, a to taki nowy reaktor, on jeszcze niesprawdzony. No na tym polega innowacja właśnie, że to jeszcze niesprawdzone i to jest ogromną szansą. A niektórzy się boją innowacji, bo lubią bardzo siedzieć w tym pudełeczku swoim.
W tym pudełeczku jest też węgiel. Trafiłam na pana wypowiedź sprzed bodajże roku, że my tak naprawdę nie powinniśmy spalać węgla, bo to jest kompletnie nieopłacalne, bo węgiel można wykorzystać zupełnie inaczej.
Tak, węgiel jest po prostu ogromnie cennym materiałem chemicznym i po prostu spalanie go to już głupota. Znaczy ja rozumiem, że 100 lat temu nie potrzebowaliśmy. Kiedy na przykład przemysł grafitowy, niezależnie od tego jak się go produkuje, można go z węgla, można go z innych rzeczy produkować. Ile grafitu używa się w nowoczesnych, między innymi w reaktorach również, ale w nowoczesnych urządzeniach. Grafit jest po prostu magicznym materiałem, który ma ogromne zastosowanie w różnych technologiach, a my ten węgiel Bóg do pieca. No więc to jest taki typowy przykład braku pomyślunku w gruncie rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że mój pierwszy projekt akuratnie, kiedy kończyłem Akademię Górniczo-Hutniczą, to było wykorzystanie ciepła właśnie z takich reaktorów do zgazowania i upłynniania węgla. Po cośmy chcieli to robić? Dlatego, bo zgazowanie i upłynnianie węgla, jak się ma dobre źródło ciepła, pozwala wykorzystać węgiel około 1/3, 1/4 bardziej efektywnie. Pomijając, że płynnym węglem można by cały, nie musielibyśmy ropy importować. Także pomysły były dobre w 70-tych latach, ale jesteśmy specjalistami od marnowania dobrych pomysłów. Proszę pamiętać, tutaj blisko Podkarpacie, region Łukasiewicza. On całą tą technologię ropy naftowej wymyślił, a największe interesy na tym zrobiła Ameryka. Także wszyscy się tak chwalą Łukasiewiczem, a ja mam taką refleksję. Cholera, no przecież dlaczego nie przekuliśmy tego właśnie na nasz dobrobyt?
Niemcy na przykład wychodzą z atomu, więc czy my powinniśmy się w to pchać?
A kto powiedział, że Niemcy robią mądre rzeczy? Jest to największa głupota. Niemcy sobie wymyślili taką strategię, że oni będą hubem do rozprowadzania taniego gazu rosyjskiego, prawda? I będą tak regulowali całą Europę tym. Krótkowzroczne, a poza tym, i powtórzę to z całą stanowczością, że sektor energetyczny niemiecki jest nie najbardziej uczciwie robionym biznesem. Tak, uważam, tam były ukryte interesy, które nie mają nic wspólnego ani z interesem narodowym niemieckim, ani z interesem europejskim, ani z interesem konsumentów. I również to wpychanie w energetykę odnawialną jest po prostu kolosalnym nonsensem. Polski system energetyczny powinien wyglądać, ja to namawiam polityków, mniej więcej strategicznie za 15-20 lat, 50% atomu, 30% odnawialnych źródeł, bo one są potrzebne i fajne, jak są we właściwym miejscu, i 20% z biogazu i z przeróbki różnych tych. Takie proste. Tylko trzeba taką strategię sobie wypracować i ją później realizować. A politycy głównie nie powinni przeszkadzać i nie wtrącać się tam, gdzie nie trzeba, a tylko wyznaczyć jasne reguły gry i zaprosić jak najwięcej interesariuszy, żeby przyspieszyć cały ten proces budowy nowych źródeł energii.